Skończyliśmy na Mateuszu 21 rozdziale 28-32. Tak, właśnie, oczywiście. Skończyliśmy na 7 wersecie, 4-7. Mówiliśmy, że Jezus jedzie do ciebie łagodny na źrebieńcu oślicy podjarzemnej. I tutaj żeśmy ten temat tak rozwinęli bardziej. No, mnie się ten wątek bardzo podobał tydzień temu. Bardzo mi się podobał. Jeżeli kogoś nie było lub zapomniał, to z tych 3 czy 4 motywów, które omówiliśmy, ten ostatni był bardzo szczególny. I powiedziałem o tym, że zobaczcie, jakiego mamy Jezusa, w jakim jesteśmy, w Jezusie, który jest łagodny, ale On łagodny na tym źrebieńcu oślicy jechał otoczony radością i uwielbieniem. I odpowiadałem na pytanie, bardziej może to było rozważanie, jak to zrobić, byśmy my byli w Nim tacy właśnie, jak On, czyli łagodni. I oczywiście można byłoby podawać wiele różnych propozycji, porad, jak to zrobić, aby takim się okazać, ale ja to pominąłem sobie wszystko, czyli ominąłem wszystkie moralizatorskie jakieś próby czynienia nas delikatniejszymi i powiedzieliśmy tylko o tym, że On taki jechał, otoczony uwielbieniem. To jest niesamowite. My mamy szansę stać się takimi, kiedy jest radość w Duchu Świętym, kiedy brakuje Jego radości, nie ma wtedy mocy, aby stać się łagodnym, nie ma mocy do powstrzymywania. Ja coś może dodam jednak do tego motywu i zanim pójdziemy dalej. Pamiętacie taki fragment z innego miejsca, kto pomoże, gdzie to jest? Że nie da nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości, to tam tłumaczy się różnie, samokontroli, wstrzemięźliwości i tak dalej. Czyli mamy Ducha Świętego, który nas powstrzymuje. Czyli On jest w stanie uczynić nas ludźmi łagodnymi. Dlatego w Galacjan w owocach Ducha jest napisane, owocem zaś Ducha jest i tam jest wymienione miłość, dobroć, radość, łagodność i takie różne temu podobne cechy. Czyli to dopiero w otoczeniu Ducha Świętego można osiągnąć. I teraz Jezus łagodny na oślicy jechał, otoczony spontanicznym uwielbieniem. Czyli gdy my mamy uczucie radości, gdy jest ta chwała w nas, wtedy są największe szanse, aby stać się takim właśnie jak On, podobnym do Niego. No tak. Bo niektórzy z nas, nie wiem jak wielu, może zadawać sobie pytanie, co uczynić, aby tą łagodność osiągnąć. Może niektórzy są z usposobienia takiego misiowatego, jak misio koala. Niektórzy mają taki charakter, że ich trudno jest wyprowadzić z równowagi i oni tak już z natury reagują. Im jest łatwiej w tym upodobnić się do Jezusa, ale niektórym bardzo trudno. Ja na przykład, jakbym miał powiedzieć to z natury, to raczej gdyby nie Jezus, to mógłbym zaśpiewać za moim bratem, który taką piosenkę ułożył, którą śpiewał gdzieś tam w klubach. A to jest piosenka zupełnie prawdziwa. On sam o sobie śpiewa, że już taki jestem zimny drań i coś tam, że we mnie jest tam jak on to jest, dziki zwierz. To myślę, że wielu ludzi ma coś takiego w sobie. Ja wiem, że z natury, jeżeli mi zabraknie Jezusa, to może mógłbym stać w czołówce agresywnych, dzikich ludzi. Ale jeżeli chcę być taki jak On, to widzę, że nie ma innej możliwości, tylko i wyłącznie radość, uwielbienie. I to sprawia, że człowiek jest w stanie spokojnie słuchać przeróżnych, trudnych rzeczy, patrzeć na nerwowe sytuacje i mimo to przechodzić z duchem powściągliwości do przodu. Tak? Pomyślmy. No i tacy właśnie w Nim mamy szansę być i tacy z powołania jesteśmy. No idziemy dalej. Mówimy, że jesteśmy w nim jak on. A teraz zobaczcie zupełnie jakaś odwrotność tego, o czym powiedziałem, wstępuje przed nasze oczy, bo to przed chwilą widzieliśmy Jezusa łagodnego, takiego delikatnego, do którego każdy chciałby przylgnąć, patrząc na takiego skromnego na osiołku jadącego, każdy by pomyślał, no to jest taki miły człowiek. Według jednej Ewangelii to się stało na koniec jego służby, czyli tuż przed ukrzyżowaniem, a według innej Ewangelii podane jest, że to było na początku, zanim wstąpił do świątyni. I teraz trudno jest tutaj ostatecznie powiedzieć mi, jak to było, ale mniejsza o to. Zobaczcie teraz innego Jezusa. To jest ten sam w innym wydaniu i to też będzie cecha charakteru, którą my potrzebujemy umieć zastosować we właściwym czasie. I zanim ja to wam przeczytam, to uzmysłówmy sobie, że może komuś się wydać, że jest podobny do takiego Jezusa, jakiego teraz zobaczymy. Tylko problem między nami a nim jest taki, że my często zapominamy, kiedy być takimi lub innymi. Bo przed chwilą Jezus był jak ten łagodny baranek. A teraz, 21, 21 rozdział, od 12 do 13, widzimy Jezusa, który wchodzi do świątyni i wyrzuca wszystkich. Wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywraca. Wekslarze, no to co to byli? To były kantory tamtych czasów. Czyli, jak to się mówi na tych sprzedawców? Cinkciarzy. Stoły cinkciarzy. Kantory cinkciarzy powywalał do góry nogami. Ludzi powyrzucał ze świątyni, nakrzyczał na wszystkich i rzekł, dom mój będzie domem modlitwy, a to jest jaskinia zbójców. I sam jeden był w stanie targnąć się na cały tłum praktycznie. Jak on to zrobił, to jest też jakiś wielki cud. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby cinkciarze to byli jak coś słabe uszy i chuderlaki. Zazwyczaj tacy starają się chodzić albo jakoś uzbrojeni, no bo noszą dużo pieniędzy, albo są przypakowani, żeby się tak bardzo nie bać, albo mają ochronę. Tacy ludzie nie są byle co. I teraz przychodzi sobie taki 30-letni człowieczek, który przecież nie był jak Pudzianowski, a jednak ma taką czelność, tupet i odwagę i w dodatku spryt i siłę, żeby powywracać to towarzystwo i powyrzucać ludzi ze świątyni, zrobić wielki harbider, tak że nikt nie był w stanie go powstrzymać i był w stanie sprzeciwić się wszystkim ludziom i na wszystkich nakrzyczeć i powiedzieć, że to jest jaskinia. W Ewangelii Jana jest jeszcze taki dodatek, ciekawy, tutaj dopisany, że Jezus ukręcił sobie bat z powrózków. Może od razu przez Ducha Świętego zostało mu w ponadnaturalny sposób zainstalowane, jak obsługiwać taki sprzęt. No i zapuścił tego pejcza i był w tym bardzo dobry. To jest bardzo niesamowite. Jezus nie był taki często, my byśmy chcieli być tacy często, jak słyszę, jak ludzie rozmawiają o rządzie, o polityce, to ja widzę, że cały czas bat jest w ich oczach, w ich języku, w ich umyśle, tylko wszystkich by rozpędzili, rozgonili, porozstawiali i rozstrzelali. Niektórzy z takim Jezusem by się chętnie, szybko utożsamili, tylko że on nie był taki zawsze. On był taki wtedy, kiedy było to potrzeba. On dokładnie wiedział, i w dodatku miał jeszcze czelność zrobić to w miejscu najświętszym. Tam, gdzie pobożność i religijność wszystkich innych pohamowałaby maksymalnie. A on w tym miejscu był taki ostry. To jest niesamowite. I teraz, gdybyśmy my powiedzieli, że jesteśmy właśnie jak on, zdolni do rozgonienia towarzystwa, to zadaję pytanie, kiedy i gdzie? Prawdopodobnie chyba nigdzie tam, gdzie po ludzku byśmy chcieli to uczynić. I prawdopodobnie tam, gdzie nasz lęk ludzki i strach powstrzymywałby nas. I obawa przed opinią, reputacją utracono. To jest niesamowite. W każdym razie pomyślcie, że mamy takiego Jezusa, który jest zdolny do czegoś podobnego i on powiedział, że żarliwość o dom Boży pożera mnie, czyli kiedy w grę wchodzi walka o jego królestwo, on wtedy jest gotowy rzucić się potężnie do walki. No właśnie. Myślę, że tak Bóg już uczynił, że każdemu z nas dał szansę, pewnie nie raz, a jeżeli jeszcze to się nie stało, to da wam szansę, abyście mogli zająć taką postawę, może w jakimś wytwornym miejscu, może w szkole, może w pracy, może na jakimś zebraniu, gdzieś ktoś wypowie się w jakiś sposób przeciwko jakimś świętościom, w które wierzymy, lub przeciwko temu, co czcimy. Może na jakimś przyjęciu rodzinnym, będzie tam wiele osób i będą wypowiadane publiczne jakieś rzeczy, które będą dla nas drożne. Będzie wstyd się odezwać, żeby inni nie pomyśleli sobie nie wiadomo czego o nas. I przeważnie słabe uszy, którzy krzyczą i rozganiają, gdzie nie powinni, w takim miejscu są nagle wystraszeni i boją się odezwać. I ja już to spotkałem, tą właśnie przeciwność. I teraz ci, którzy mają prawdziwego takiego lwa z pokolenia Judy w swoim sercu, tam, gdzie potrzeba zabrać głos, ci, którzy są prawdziwymi wojownikami, takimi jak Jezus, w takim miejscu nie będą się obawiali, aby powiedzieć publicznie, sprzeciwić się pewnym rzeczom, choćby wszyscy mieli od tej pory ich wytykać. I to jest niesamowita rzecz. Ci, którzy mają tego lwa w sobie, oni potrafią wtedy, kiedy normalnie po ludzku trzęsłoby się spodniami, powiedzieć stop, nie, w imieniu Jezusa. Jakby ten temat rozwinąć, to ja wam mówię, że gdyby mówić o Jezusie, to by się okazało, że my bardzo często boimy się być takimi wojownikami, kiedy On nas do tego powołuje. Ja nie wiem, czy ja się mogę za wzór stawiać, obawiałbym się tego. Chociaż te lata stania w różnych publicznych miejscach może trochę uodporniły mnie i też staż, jaki Bóg dał mi spędzić w Królestwie Bożym, też może coś tam oznaczają w tym temacie. Ale też dziękuję Bogu, że coś w tym stylu, nawet kiedyś miało miejsce, teraz sobie przypominam, cóż to było w szkole podstawowej, może byłem w drugiej czy trzeciej klasie. Jakiś człowiek publicznie się wypowiada, to były jeszcze czasy komuny. Aula była pełna ludzi, 400, 500 osób, czyli uczniów gdzieś tak mniej więcej na tym przełomie tych pierwszych kilku klas, nauczyciele. I ten człowiek mówił coś takiego, co mi wydało się być jakąś teorią ewolucji lub jakimś takim poglądem przeciwnym temu, co uczy Pismo Święte. I na końcu zadał pytanie, czy ktoś chce o coś zapytać? I pamiętam, że nie wiedziałem ja za bardzo, jak go zapytać, ale podniosłem rękę, więc żeby mnie lepiej słyszał, bo była wrzawa, przyszedłem tam do samego przodu pod to podium i zacząłem zadawać mu jakieś takie pytania kontrujące. Jakoś to się nie skończyła nasza polemika publiczna, bo dzwonek szkolny to przerwał. No, ale pamiętam, że to rzeczywiście kosztowało mnie, żeby odważyć się i przy takim tłumie, ja zawsze od małego mam taki problem, że mi gdzieś gubią się wyrazy, może nie widać tego, bo często głoszę, ale jak byłem młodszy, szczególnie to się tak uwidaczniało, po prostu zapominam wyrazów, takich, które najbardziej potrzebuję w danym momencie. Ale mimo to jakoś odważyłem się, ponieważ ten człowiek śmiał dotknąć się świętości i stanąłem tam i publicznie z nim zacząłem się kłócić. Ta nauczycielka potem w klasie mówi, ale o co tam ci w ogóle chodziło? No, ale sam fakt. Myślę, że to jest niesamowite się zdobyć na coś takiego. Jedno, co pamiętam, że kiedy stanąłem w tym miejscu, pomimo lęku i takiego trzęsienia się na żołądku wcześniej, to kiedy już tam wystąpiłem, to strasznie mi się podoba to uczucie, ono często odwiedzało mnie w takich miejscach konfrontacji. To jest takie uczucie namaszczenia, które przychodzi, taka jakby niesamowita jakaś bystrość od Boga i taka zdolność do przekonywania. Tak jakby taka odpowiedź z nieba, która miała potwierdzić taki ludzki krok wiary. Myślę, że jeżeli my będziemy odważni do tego, żeby tam, gdzie trzeba, powstać z taką odwagą i przeciwstawić się temu, co jest mówione, że ta moc i namaszczenie przyjdzie. Dlatego dla mnie było wielkim takim też wstydem za kolegów. Na przykład we wojsku byli tacy, którzy ze mną modlili się o przyjęcie Jezusa. Wzięli Biblię, przeczytali traktaty, książki, zgadzali się ze mną, a potem, kiedy byliśmy w grupie, gdzieś tam na świetlicy czy przed dziennikiem, siedzieliśmy całą kompanią, były mówione różne rzeczy i oni nie byli w stanie przeciwstawić się brudnym sprawom, tekstom, opowiadaniom, z którymi się już wiedziałem, że nie zgadzają. Ale brechtali się dla dobra społeczeństwa, no bo tak to wszyscy mówią. I to jest właśnie taka postawa lęku. Właśnie to są miejsca, gdzie ktoś, kto ma już wypracowaną tą cechę Jezusa, powie nie, to nie jest ani śmieszne, ani to nie jest zabawne. Na przykład. My potrzebujemy się umieć przeciwstawiać. Lub kiedy zdarza się, że ktoś jest skrzywdzony, wszyscy się śmieją z skrzywdzonej osoby, potrzebujemy powiedzieć temu stop i nie. Tak więc w wielu miejscach. Być może wam się przypomni to, o czym mówiłem, może nie. Jeśli nie, to znaczy, że marnujemy teraz czas. Ale życzę, żeby wam się przypomniało, bo na pewno życie dostarcza wielu takich okoliczności, w których my jesteśmy konfrontowani z całym naszym otoczeniem. I albo powstanie w nas to, co śpiewamy, ten Jezus z tym biczem z powrózków, który jest gotowy walczyć ze wszystkimi. Albo nie. Amen? Panowie? Dobrze, znowu zobaczmy, jakiego mamy Jezusa w 18 do 22 w tym fragmencie. Rano wracając do miasta łaknął. A ujrzawszy przy drodze drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschł zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się, mówiąc, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście w modlitwie prosili, z wiarą otrzymacie. Tą samą wersję, ten sam fragment w wersji Marka z 11 rozdziału czytamy tak. Niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I usłyszeli to uczniowie jego, 11:14 Marka i 24 z Marka 11. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Kim jesteś? Jesteś człowiekiem w Chrystusie, który nabył stałej cechy poruszania się w wierze. Poruszania się w autorytecie i w wyznawaniu mocy Bożej, w wypowiadaniu słów rozkazujących rzeczom. Człowiek, który jest w Chrystusie wytrenowany w charakterze Jezusa, mając postawę Jezusa, taką postawę mieć musi, bo nie mamy Jezusa bez wiary. Nie mamy Jezusa bez wypowiadania słów Bożych z przekonaniem, że one będą się dziać. Tak na dobrą sprawę, jakby ktoś przyjrzał się tym specyficznym, wyłącznym fragmentom, by pomyślał, no to jakby z Władców Pierścieni albo z Harry Pottera takie motywy, nie? On mówi góro, wynocha i ona ma się podnosić i przenosić gdzieś, albo każe, przemawia do drzew, To tak jakby z jakiejś krainy czarów gdzieś. Ale słuchajcie, to jest tak, że to w krainie czarów dzieją się rzeczy zapożyczone z Królestwa Bożego. To nie jest tak, że w Ewangelii dzieją się rzeczy podobne do tego, co jest w magii. To demony kiedyś były aniołami w niebie z Bogiem i zostali strąceni i mając moc, którą kiedyś zaczerpnęli od Boga, wykorzystują przeciwko Bogu. Więc ta moc działa na tych samych zasadach. Generalnie może tryby pewne kręcą się, z tym, że diabeł wprowadza ją, będzie na tych samych zasadach, co do źródła, tego, co do pierwowzoru, a co do natomiast funkcjonowania na ziemi, oczywiście diabeł wprowadził tutaj całą machinację. I teraz zobaczcie, niektórzy chcieliby zaczerpnąć tutaj może ten jeden przykład, że Jezus mówi zdenerwowany na drzewo figowe, bo może tak się komuś wyda. Zdenerwował się, że nie ma drzewa z owocami i mówi, niech z ciebie nikt więcej owocu nie jadł. Tak wygląda, jakby je przeklął, nie? I on je przeklął faktycznie. Ale jest napisane, że usłyszeli to uczniowie, czyli on zrobił coś specjalnie, żeby oni zwrócili na to uwagę. Gdyby nakręcić prawdziwy film na ten temat, wierzę, że nie zobaczylibyśmy tam Jezusa, który by zaklął z nerwów, że tam owocu nie ma i dlatego przeklał drzewo. To nie był Jezus zdenerwowany, sfrustrowany, tylko to był Jezus, który zrobił to z premedytacją i spokojem, wiedząc, że ma prawo to uczynić. I to na pewno odróżnia wszelkie przekleństwa, jakie on mógł wtedy wypowiedzieć, od wszystkich innych, którzy przeklinają z powodu potknięcia się języka i z powodu nerwów, albo tak jak cyganka pyta się mnie, może powróżyć? Jak będzie pani wróżyć, to pójdzie do piekła. Niech ci okulary spadną, niech ci coś tam, mówię, Boże, łamie te przekleństwa w imieniu Jezusa i nic się nie stanie. I błogosławię panią. Taka wymiana między mną a cyganką. W Zgierzu na targu. Ludzkie pojęcie, to jest zupełnie, prawda, inny duch. Natomiast kiedy Jezus cokolwiek przeklął, to było to z przekonaniem i pewnością, że ma to zrobić. Jakiś jedyny prawdziwy przykład, jaki w życiu spotkałem na ten temat, który mnie się bardzo podoba, który fizycznie pokazuje, jaki jest Jezus i my w nim, to jest przykład Noruela, Hejsa z takiej kasety wideo, którą mamy z konferencji w Uppsali. I on opowiadał świadectwo o tym, jak Bóg na chwilę wyciągnął jego duszę z ciała, żeby z nim porozmawiać. Bo ten Norwell modlił się o narośla na ciele swojej córki. Było pełno różnych dziwnych takich historii. I on modlił się i w końcu Jezus, żeby zakończyć te jego niepotrzebne modlitwy, wziął go i powiedział, już dawno byś się tego pozbył. To jest twoja wina, że są te narośla. Jakbyś przeklął te narośla do korzeni, dawno by uschły i odpadły. I potem mówi, nagle poczuł, jakby odkurzacz go wsysa z powrotem i już znalazł się w ciele. I przeklął te narośla do korzeni, i dalej robił to, co robił wcześniej. Jego córka już nie mogła wytrzymać z nim, bo on mówi, Boże, dziękuję Ci za uzdrowienie mojej córki. Ona mówi, tata, jakie uzdrowienie? Zobacz. I kiedy on wróci do ciała, biegnie do tej córki i krzyczy, Boże, dziękuję Ci za uzdrowienie mojej córki. A tata, z Tobie już to zupełnie coś odbija. Ale kiedy on przeklął te korzenie, korzenie uschły i w pewnym momencie ta córka przebierając się nagle zobaczyła, że ściągając koszulę, zdejmując ubrania, zdjęła razem z tymi naroślami i teraz ona z krzykiem przyleciała, tato, zobacz. Świadectwo niesamowite. Pamiętam, kiedy żeśmy je obejrzeli przed laty, to wtedy słychać było w Kutnie i w Krośniewicach cały czas takie modlitwy, ja przeklinam te choroby, ja przeklinam. I zamiast wiązać, gromić wszyscy naokoło, teraz przeklinali wszystkie choroby. I też chcę zasugerować, nie popadnijmy w krańcowość jakąś. Jezus robi to z premedytacją, spotykamy to raz w Biblii, ale nie wiem, czy więcej. Więc ta proporcja coś mówi. On wypędzał demony słowem, leczył przez dotyk, leczył przez słowa autorytetu, leczył palcem Bożym, mocą Ducha Świętego, przeklął raz. Więc z premedytacją, więc my możemy to uczynić. Rzeczywiście ja może częściej to czynię niż czytam w Ewangelii, bo kiedy mamy spotkania z uzdrowieniem i ktoś tam mówi, że ma guza, jakąś narość typu właśnie nowotwór, to ja zawsze przeklinam korzenie tego nowotwora. No ale nie przeklinam na przykład nie wiem, drzewa, bo mi źle wyrosło, tylko podpinam linkę holowniczą i wyrywam samochodem. No właśnie. Natomiast to, co Jezus chciał im pokazać w tym wszystkim i to, jaki On był przez cały czas i czego chciał uczniów nauczyć, jaki chciał im charakter przekazać, to jest charakter człowieka, który kiedy widzi przed sobą przeszkodę, jest w stanie nakazywać jej i wypowiadać słowo, które ma tą przeszkodę usuwać. I teraz rzeczywiście według tego fragmentu możemy podzielić chrześcijaństwo na tych, którzy funkcjonują poza słowami autorytetu i na tych, którzy nauczyli się wypowiadać i proklamować w autorytecie pewne rozkazy. I teraz ty oczywiście możesz wybrać, jakiego rodzaju chcesz być chrześcijaninem, tylko żeby wybrać, musisz wziąć ten rodzaj wiary i zrozumieć to, co Jezus powiedział. Bo Jezus mówi wyraźnie, to jest krótka lekcja. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego, jeżeli powiesz tej górze, czyli ty przemawiasz do rzeczy, aby się zmieniały. Kiedy uczynisz to z wiarą, to będzie się dziać. On mówi to do uczniów, bo chciałby się tym zarazili i takimi byli od tej pory. Amen? Pytanie, czy góra, o której Jezus wtedy mówił, rzeczywiście przesunęła się, do morza wrzuciła? Czy jakakolwiek góra na pokaz wrzuciła się do morza? To, jak to ktoś powiedział, że czasami mamy pewne jakby parabole fikcyjnego zdarzenia, przedstawiane w Ewangelii, które są takim, no, tylko powiększonym przykładem tego, co ma się dziać na bieżąco w normalnych sprawach naszego życia. I teraz to, co Jezus powiedział, oczywiście nie po to, byśmy naprawdę góry przynosili, ale byśmy przenosili okoliczności, które zdarzają się w naszym rzeczywistym życiu. I teraz chrześcijanin w Jezusie, który jest jak On, jest tym, który przemawia do rzeczy, aby się zmieniały. Przemawia do gór, które stają nam na drodze. Do tych gór, o których śpiewamy w tej piosence, ziemia, którą mi dajesz, a jaka jest druga zwrotka? No, przypomnijcie. Śpiewamy. I wszystkie góry na drodze muszą ustąpić.
Bo wiara
góry przenosi. Śpiewamy o tym, ale teraz mamy być takimi, którzy gdy widzą górę, pewien problem, mówimy do tej góry, nie zastanawiamy się, dlaczego ta góra stoi, bo oczywiście można to robić na marginesie, ale to nie jest pierwsza sprawa i nie mówimy o, nie możemy pójść do przodu, tylko do góry przemawiamy, aby się przeniosła i wyrzuciła symbolicznie w morze, czyli żeby opuściło nasze życie to, co nas spotkało. Chrześcijanin jest człowiekiem wypowiadającym słowa autorytetu. I to odróżnia nas zdecydowanie od tych, którzy są niepodobni do naszego Pana. Jeżeli tego punktu nie przejdziemy, nie możemy nazywać się do końca w tożsamości naszej jak Jezus. Panowie, podajmy jakieś przykłady, żeby to się wam jeszcze bardziej utrwaliło. No, dopada cię choroba. Co robisz? Trzeba się modlić, czyli Boże, zlituj się nade mną, może niech mnie ten ból opuści. A jak? Gromimy szatana od razu. To jest gromienie demonów, okej. Ale teraz spróbujmy przyłożyć ten fragment, to nauczanie do tego, co powiedziałem. Przychodzi choroba, przychodzi ból głowy. To co możesz zrobić w tym miejscu, będąc podobnym? Owszem, możesz demona wyganiać. Aczkolwiek nie za każdą górą musi stać demon. Ale może tak być. Możesz mówić do demona, ale możesz powiedzieć do bólu, jak do tej góry. Możesz powiedzieć, ja nakazuję ci bólu, weź się stąd, podnieś i wynieś się stąd, idź tam. To też sobie pomyślałem po którymś spotkaniu z uzdrowieniem, że ludzie, na których ręce kładziemy, mogą się dziwić, dlaczego tak jest. Kogoś boli serce, ja kładę rękę na serce i mówię, ja ci nakazuję serce. Ty bij równo. To jest przemawianie do góry. Albo masz wieczne jakieś tam zaległości. Nie możesz się pozbyć zaległości jakiejś tam. Lub masz rachunki, które nie chcą zejść tam z gwoździa, z szuflady, gdziekolwiek je trzymasz. No i co możesz robić? Zacząć biadać i myśleć sobie, o Boże Święty, czy po prostu ja kiedykolwiek wyjdę z tego. Można tak? Albo można powiedzieć, ja wam nakazuję w imieniu Jezusa rachunki wynosić mi się z tej szuflady. Nie w ten sposób, że ja mogę sam je wynieść do pieca, wrzucić, to nie jest rozwiązanie, tylko w tym sensie możesz im nakazywać, aby one się zapłaciły. Nie wiesz jak, ale ty mówisz w imieniu Jezusa, ja nakazuję, aby ten problem, aby ten dług się spłacił w końcu, aby opuścił moje życie. No taka jest tutaj prezentacja sytuacji? Albo dopada jakiś smutek, jakaś klęska, twój dom. No i są tacy, którzy rozłożą ręce i powiedzą, o rety, no jest tak źle. Albo możesz powstać przeciwko temu i kazać odejść z twojego domu. No po prostu to jest pewna cecha, bardzo prosta rzecz, ale ona u wielu nie jest stała. Wielu ludzi, którzy się nawraca i chodzą do zboru na początek, nie mogą tego długo załapać. I kiedy posłuchasz, jak oni mówią o swoim życiu i swoich problemach, to widzisz od razu, że w ogóle tego nie rozumieją. I część z nas tutaj tego też jeszcze nie za bardzo do końca rozumie, bo kiedy to zrozumiemy, to pierwsze, co będziemy robili, to sami będziemy nakazywać sprawom, by się zmieniały. A część z nas tego jeszcze nie rozumie i nie potrafi czynić, dlatego prosi innych o pomoc. Nie jest to oczywiście złe, to jest zawsze fajne rozwiązanie, dzielenie się problemami, że jest źle i proszę o pomoc, ale jeszcze lepiej jest stanąć na nogach i nakazywać. Tylko ci chrześcijanie mogą iść do przodu i zdobywać miasta, pokonywać góry, przeszkody, usuwać problemy, którzy umieją przemawiać. I ci będą w stanie robić to też za innych. Ci, którzy potrzebują pomocy innych, coś do przodu będą się posuwać, ale nieznacznie. OK? Jeśli chodzi o problemy, ja nie zawsze stoję naprzeciwko nich i nie mówię do nich, przeklinam was problemy, klnę na was jak szewc, tak nie mówię. Ale bardzo często, kiedy chcę już czegoś, coś mnie zeźli i wiem, że to musi ustąpić gdzieś z mojej drogi, to po prostu związuję i mówię, że nie, koniec. Ja mówię do tego problemu, korzenie twoje teraz są przecięte. W imieniu Jezusa, ty musisz uschnąć, ty musisz odejść precz. Czyli taki duch walki, nie? To wiąże się w jakiś sposób z tym Jezusem, którego widzimy z batem rozganiającego w świątyni te różne stoły i woły. Prawda? To jest dalej jakby ta cecha lwa, Jezusa walczącego, czyli tego, który zderza się i który jest pewny, że on w tym zderzeniu musi zwyciężyć, a rzeczy muszą się usunąć. Panowie, dlatego jak ja, tak jak żeśmy też ostatnio rozmawiali, który to z was mówił, że chyba nie dam rady, ja oczywiście z przymrużeniem oka ja powiedziałem, no ja cię rozumiem, ale z drugiej strony wzburzenie takie, nie złośnie, ale takie duchowe, nie, że nie, my tacy nie jesteśmy. My nie mówimy, nie damy rady. powtórzę to, co ci mówiłem, dobrze, mówię wszystkim, że nasz problem to nie jest to, czy my coś potrafimy, czy nie, czy potrafimy zdać tą klasę, czy pójść do innej szkoły, czy cokolwiek potrafimy według naszej zdolności. To nie jest naszym problemem nigdy. Naszym problemem jest jedno. Wiedzieć, czy Bóg chce, żebym to zrobił. A drugie, ewentualnie zdecydować się to uczynić. Wiedzieć, czego Bóg chce od nas. I zdecydować się to zrobić. To są nasze jedyne dwa problemy. Innych w naszym życiu mieć nie nada. Jeżeli chodzimy oczywiście według tej zasady, że mówimy do gór, bo jeżeli my nie mówimy do gór, tylko narzekamy lub wiecznie szukamy pomocy, no to wtedy naprawdę niewiele możemy. Tak? Panowie? Nie, ja wam jeszcze coś tutaj do tego miejsca dodam, bo wiecie, to co teraz wam powiedziałem, wydaje się, myślę, że to już pojęliście, to jest proste. Ja o tych rzeczach słyszałem no, bardzo dawno temu, ale odkryłem też pewną zasadę, że pewne rzeczy, żeby się działy, potrzebują być wypowiadane z dużym wyprzedzeniem. I że być może wielu wierzących zrezygnowało z wiary w to, że możemy mówić i nakazywać, bo rzeczy nie dzieją się zawsze od razu. I stwierdziłem, że w takim razie, jeżeli chodzi mi o coś długoplanowego, to potrzebuję wypowiadać takie słowo z wyprzedzeniem czasem na 10-20 lat. Pewne rzeczy zacząłem mówić do swojego zdrowia, na przykład. Już od wielu lat. Zanim rzeczy się dzieją, zanim mają przyjść jakieś choroby związane z wiekiem, pomyślałem, dlaczego ja mam wtedy walczyć z chorobami? Tańsza jest zapobiegliwość niż leczenie. Więc mogę zawczasem mówić, w imieniu Jezusa nie stanie się tak, nie będzie tak, ni śmak, ni owak. Od lat. I zacząłem to mówić. Nie chcę zdradzać się ze wszystkimi rzeczami, ale pocieszające jest, że widzę pewne sfery zdrowia, w których to fajnie działa. Nie chcę zapeszać sprawy, bo wiecie, jak to bywa. No ale tak jak dalej, tak jeszcze to potrwa 10-20 lat w ten sam sposób, to powiem to świadectwo do końca. Myślę, że tak można o wielu różnych sprawach. Może jest tak, że generalnie w twoim życiu bełtają się pewne rzeczy, powtarzają się problemy, coś się miesza i nie chce się coś ułożyć po jednym rozkazie. Nie przejmuj się. Zacznij siać więc słowo i mów do swojej przyszłości. Będę człowiekiem dobrze zarabiającym, mającym stałą pracę. Prędzej czy później. Od razu czy nie od razu, ja mówię do tej pracy, że ma przyjść. Ma być tu, ma być taka, ma być powyżej i podaj kwotę taką, w jaką naprawdę wierzysz i możesz z namaszczeniem powiedzieć, żeby się nie wygłupiać, ale też nie bądź niewierzący. Mów do swej przyszłości, będzie w moim życiu tak, siak i owak. Ja będę w moim życiu usatysfakcjonowanym człowiekiem, rzeczy się staną. Ja będę człowiekiem, który spełni swoje powołanie w imieniu Jezusa. Ja to zrobię. Zacznij to mówić. Dlaczego chłopaki, którzy na przykład chodzą do szkoły, nie mieliby zacząć mówić, ja w Jezusie, jeżeli On zechce, to mogę doktorat zrobić, jaki problem? No to co z tego, jaką mam przeszłość, czy jak do tej pory przemdłem w szkole? Jeżeli On zechce, to nie ma nic niemożliwego. A jeżeli uwierzysz w to, że On chce z ciebie doktora zrobić, już się zacznij się tak w modlitwie nazywać. Halleluja. Doktor, oj boli, Panie, staję przed Tobą. Amen. Wierzę. Przez wiarę. I przez głupią pychę, teraz popisywanie się przed ludźmi, kto to nie ja, bo wtedy będziesz musiał zejść nisko. Przed Bogiem. Bądź wielki w Nim, przed Nim, przez wiarę. Mów więc do swojej przyszłości, jaką ma być, do swojego ciała, do swoich pieniędzy, do swojej przyszłości zawczasu, z dużym wyprzedzeniem. Niech te góry przygotują się na spotkanie z Tobą. Zanim Ty do nich dojdziesz, niech one będą w pełni gotowe, aby się przemieszczać tak, jak będzie potrzeba, kiedy przyjdzie godzina. Amen. No dobrze. Czterdzieści minut mówię, ale tak dzisiaj, przynajmniej początek mieliście senny na tym kazaniu. Teraz jest trochę lepiej. Tak. Jeszcze jeden motyw sobie omówmy. Ten, który teraz poprzednio przerobiliśmy, to jest temat, na który w niektórych kościołach tylko i wyłącznie głoszą i na żaden inny. Takie jest wrażenie. Także widzicie, to w tak krótki sposób omówiłem coś, co się nie da wyczerpać. A teraz mamy 21 rozdział, wiersze od 28 do 32. Znowu widzimy Jezusa z pewną postawą. Mateusza. I znowu rozpoznajemy siebie w nim. Jaki jesteś? Kto ty jesteś? Człowiekiem, który ma dobre chęci, czy który ma wykonanie? Popatrzmy. A jak się wam zdaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając: tak jest, ser. Ale nie poszedł. I przystąpił do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie. Jutro. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzeczy im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was zwiastowanie sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli mu. A wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu wierzyć. No i teraz. Tak na marginesie, dlaczego celnicy i grzesznicy są lepsi przed Bogiem? Nie są lepsi. Oni po prostu odpowiedzieli na Ewangelię. Po prostu to zrobili. Nie chcieli od małego słuchać Ewangelii, nie interesowała ich szkółka niedzielna, Biblia, nic ich nie interesowało, ale spotkali żywego Jezusa i poszli za Nim. I to czyni różnicę. Nie jakoby w grzechach swoich prostytutki były lepsze od tych, którzy całe życie tam studiowali teologię. To nie o to chodzi oczywiście. Ci teolodzy z kolei od małego nauczyli się mówić tak, oczywiście, ale tak naprawdę robili swoje. To jest ta delikatna różnica. Ostatnio, jak to było, rozprawiałem się z Beniaminem w jakiejś kwestii, dlaczego on tam czegoś nie zrobił, a on mówi, że miał zamiar. Że on miał to na myśli, że chciał to zrobić i właśnie on taki miał zamiar. A ja przez ostatni miesiąc jakoś tak dokładnie przerabiam tę kwestię i mówię mu: słuchaj chłopie, a to stanowczo za mało. I dostaniesz łojty. Zamiar to naprawdę za mało. To, że ktoś ma chęci, żeby stać się lepszy, to naprawdę za mało. To jest coś. To jest lepsze oczywiście od postawy człowieka, który nawet nie ma ochoty palcem kiwnąć w kierunku zmiany. Lepiej mieć chęci, ale chęci to naprawdę za mało. I jeżeli poprzestaniesz na chęciach, pójdziesz do piekła normalnie. To, że ktoś chce żyć moralnie i że chce być bez nałogów i nie chce grzeszyć, jest świetnie, ale pójdzie do piekła, kiedy na tym skończy. Ludzkie, takie ludowe przysłowie stare znacie dobrze. To porzekadło, że dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło i to jest prawda. Bo to, że ktoś miał zamiar coś dobrego zrobić, nie zrobiło jeszcze tej dobrej rzeczy. Zamiary nie wybudowały żadnego budynku. Tylko ludzkie ręce i sprzęt, też kierowane ludzkimi rękoma. A więc rzeczywisty wymiar. Ja myślę, że tak samo jak w przypadku małżeństw, to, że mąż powie, kochani, ja cię kocham. To naprawdę nic nie szkodzi, mogłaby powiedzieć. Absolutnie nic nie szkodzi, jeżeli on tego w żaden sposób nie wyraża. Cóż to oznacza? Zupełnie nic. Jakby żona powiedziała mężowi, kocham cię, skarbie. No to pięknie, dobrze, że chociaż to mówisz. Ale jeżeli to zupełnie nic nie oznacza w wymiarze praktycznym, nic, to nie oznacza nic. Dlatego są rozwody na tym świecie. I można, to już przykładów sobie dośpiewać samemu. To, że ktoś miał chęć odrobić lekcję, też wcale nie sprawi, że dostanie dobrą cenę. Albo je odrobił, albo nie. I teraz Jezus pokazuje pewną taką postawę, że to, że przychodzą ludzie i mówią, tak, Panie, fajnie, że są na tyle sympatyczni, żeby nie odpowiedzieć od razu nie. Ale chyba oni są gorsi od tych, którzy zachowają gburowatą postawę, ale w końcu to zrobią. I wygląda na to, że Jezus przez tą ilustrację chciał pokazać, że On jest taki, że nie chodzi o to, co mówimy, tylko chodzi w końcu o to, co się wydarzy w naszym życiu. A zbyt wielu mamy chrześcijan, którzy mówią tak i to wszystko. Dlatego On sam powiedział w innym miejscu Ewangelii, to znacie, że przyjdzie przed Boży tron wielu takich, którzy powiedzą, Panie, w imieniu Twoim robiliśmy różne rzeczy, Ty jesteś naszym Panem, wyznaliśmy Cię. Prorokowaliśmy w imieniu Twoim, a On powie, idźcie precz ode mnie, nie znam was, bo oni mówili, a ich życie było zaprzeczeniem tej mocy. Okej? Okay? Czyli, ja powiem tak, ja spróbuję się wczuć na chwilę w rolę Jezusa, jak On się może czuć, chociaż mam nadzieję, że to nie będzie śmieszne. Bo ja się czuję tak podobnie, kiedy chodzę i załatwiam w urzędach lub w szkołach, szczególnie w lato, te różne rzeczy, noclegi dla obozu, czy w urzędach jakieś tam pisma przedkładam, coś tam chcę od nich. Z urzędami raczej walczę bardziej. Oświadczam, proklamuję im Słowo Boże w ustawie. Ale w szkołach proszę, bo przecież nie mogę wejść na siebie do szkół po nocleg. Tam jest zawsze prośba. I wiecie, że połowę ludzi, których spotykam, to są tacy, którzy, ależ Pan zadzwoni później, to ty oczywiście byśmy bardzo chcieli Państwu pomóc, gdyby to tylko było możliwe, jeśli się to tylko okaże, ależ my chcemy, my zapraszamy, Pan zadzwoni później. Zwodzi mnie, ja mam nadzieję, że to się wydarzy, czas mi ucieka, zbliżają się terminy obozów, ja muszę mieć konkrety już. Kończy się rok szkolny i możliwości załatwiania czegoś innego. Wyzwaniam do tej szkoły, z której ciągle nie mam odpowiedzi, a ona nagle sobie przypomina, co mi mówi, że zupełnie zapomniała, od mojej sprawy machnęła ręką, w ogóle nie brała pod uwagę. I pierwszy lepszy powód taki z rękawa mówi, a jakieś tam remonty mają, by coś tam, wie pan, to raczej by przeszkadzało, raczej to chyba nie będzie możliwe, nie? I widzę, że są odpowiedzi świadczące o naprawdę traktowaniu takim lekkim. I ja bym naprawdę wolał, żeby taka, jakby ją dobrze nazwać, to pani dyrektorki są takie najgorsze, chociaż dyrektorzy też bywają, ale częściej dyrektorki takie zwodnicze, bo to tak, nie wiem, może to jest tak w naturze, nie gniewajcie się, panie, żeby dobrze wyglądać, ładnie tu, paznokcie, usta, żeby tak na pierwszy rzut było ładnie. Dobre wrażenie, a potem niech się dzieje, co chce. Nie? I o to wrażenie też może taka pani zadbała, żebym ja nie był rozczarowany, nie? Ale tak naprawdę suma jest taka, że jest dużo gorzej, bo zabrała mi cenny czas na zwodzenie się i łudzenie, a potem na gwałt muszę szukać czegokolwiek i mam mało czasu. Wolałbym, by powiedziała mi bezczelnie, nie mam ochoty z wami kociarze, sekciarze się zadawać, wąt mi stąd. No i w porządku, okej, bo to niemiłe, ale nie łudzę się, nie marnuję czasu, idę załatwiać nocleg dalej. Rozumiecie? Więc to jest, no, zupełnie, zupełnie inaczej. I myślę, że lepsi są właśnie tacy, którzy nie czarują siebie i Pana Boga nie mydlą. Tak, Panie, wszystko dla siebie. I dla Kościoła, i masa obietnic. Z obietnicami poczekaj. Decyzje i akcja. Kiedy jest działanie, kiedy są czyny, kiedy się sprawy dzieją, wtedy, kiedy to do tego dołożysz słowa, to mają jakiś sens. Prawda? I tak coś mi się jeszcze przypomniało, że chyba najwięcej obietnic składają uzależnieni. W jakimś tam fazie, w której to fazie tak im się zdarza. Obiecują wszystko. Mają dobrą chwilę. Ja nie wiem, jak oni to robią. Ja też spotkałem to dziesiątki razy w swoim życiu. Jak to ludzie powiedzieli, obiecuję, że od dzisiaj koniec, to święty zostaje. I jeszcze jedną rzecz dodam i to już nie będę zmieniał fragmentu. Myślę, że gdzieś tak w kontekście tych ludzi, co mówią te obiecanki, cacanki, mają piękne chęci na początek, chyba są ci, z którymi też tak często miałem do czynienia, którzy mają tak wiele miłych słów mi do powiedzenia na początek. Takie uprzejmie straszne. Tacy pochwalcy, uprzejmi i oni całkowicie na zawsze twoi wszystko, co zechcesz.
Alleluja, amen.
I tacy najszybciej zrywają współpracę. Najszybciej odchodzą i wykręcają kota ogonem. To już lepsze jakieś takie zmrożone oczy, które coś tak patrzą spod byka, że nie wiem, czego się spodziewać, ale ostatecznie niezawodne postacie. Tacy jacyś obojętni, tacy nie czuję, żeby mieli wielką radość, że się poznaliśmy, ale nigdy mnie nie zawodzą. O, halleluja. Dużo lepsi. Amen. Jezus chce czynów. Proszę Państwa, skończyłem.